godziną. Serdecznie witam panie, które były łaskawe do nas przyjść na naszą komisję, panią wiceburmistrz, panią skarbnik i panią, która jest tam, reprezentuje teren tradycyjnie, reprezentuje Stowarzyszenie
Rady Seniorów.
Tak, Rady Seniorów i tam jeszcze jest pan naczelnik, jest, ale to się tak schowała, że...
A drobna taka to po prostu.
Że witam moich kolegów radnych i zaczynamy. Proszę państwa, w dniu dzisiejszym mamy po pierwsze wysłuchać informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Państwo otrzymali materiały, natomiast pani Urszula będzie łaskawa, to po pierwsze w takim telegraficznym skrócie powiedzieć parę zdań. Państwo się mają prawo wtedy ustosunkować do tego, co państwo sądzą w tym temacie. Druga sprawa to będą programy profilaktyczne w szkołach. Trzecia sprawa, której tutaj nie widzę, to jeszcze będzie projekt, opinia komisji naszej na temat projektu 98, to będzie na sesji, ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Szczelanie w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. To będziemy mieli tak przed końcem po tych wszystkich sprawach, jak również tradycyjnie, co państwo radni macie w zakresie bezpieczeństwa, co was nurtuje, jakie są problemy, to co wyłapujecie, bądź też suweren do państwa wyzwania, czy też na swoich po prostu dyżurach macie. To by było na tyle na początek. Proszę bardzo, pani Urszulu, serdecznie zapraszam. Krótko tak, będzie państwo czytali.
Telegraficzny.
No, a interesować mnie będzie bardziej pytania.
Państwo otrzymali materiał i cyfrowy, i w formie informacji opisowej, a no, omawiając w zasadzie realizację wykonania budżetu za pierwsze półrocze, my w tej chwili już mamy pełne 2 miesiące dalej, a trzeci miesiąc, czyli już następny kwartał się też będzie kończył, dlatego no, to jest tak jakby no, omawianie takich danych historycznych. Z reguły wiadomo, że budżet się zmienia w zasadzie z dnia na dzień i on co dzień jest inny, ponieważ no w budżecie cały czas się dzieje. Niemniej przepisy ustawy o finansach narzuciły właśnie taki tryb, że mamy obowiązek przedstawić państwu tą informację, stąd przedstawiamy. Jeżeli chodzi o ocenę, to tak jak pan przewodniczący powiedział, należy później do państwa. Jeżeli chodzi o ocenę tą, którą byliśmy zobowiązani przedstawić do Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo i takie sprawozdanie przedstawiamy i ono jest później przedmiotem opinii. Uzyskaliśmy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest to opinia z 11 września. Nie wiem, czy państwo mają tą opinię, czy... No więc tylko przeczytam paragraf ten pierwszy. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonej przez burmistrza miasta Czeladź informacji o przebiegu budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. I tam są wymienione, jaka jest ta realizacja, bo wrócę teraz do początku. Budżet, który został ustalony jeszcze na sesji w 2016 roku, zakładał pewne dane i tylko o takich ogólnych powiem. Zakładaliśmy realizację plan dochodów na kwotę 143 375 780. Wykonanie na 30 czerwca tej pozycji 67 383 648,26 zł stanowi to procentowo 46,6. Z tym, że w podziale, ponieważ tak jak zawsze przedstawiamy, w podziale na realizację dochodów bieżących i majątkowych. Realizacja bieżących dochodów wyniosła 61 milionów 533 tysiące 278 i 26 groszy. Stanowiło to procentowo 52,73. Natomiast wydatków dochodów majątkowych wykonano na kwotę 5850 370, co stanowiło procentowo 20,95. To niższe wykonanie jest tutaj spowodowane tym, że zakładane dotacje unijne, głównie na to niewykonanie wpłynęło, zakładane dotacje unijne, jeżeli chodzi o no, pierwsze półrocze, nie były zrealizowane z racji tego, że no, wiadomo, wnioski składane są i ta realizacja tych zadań unijnych no, ciągnie i do tej pory jeszcze nie ma wpływu, żeby można było to realizować. Jest to bardzo, bardzo duże, bardzo się to przedłuża. I natomiast tutaj dla porównania tylko powiem, i to może tylko procentowo, że wykonanie dochodów za 7 miesięcy jest 54,07%. W podziale na bieżące i majątkowe jest to 60,42%, a majątkowe 24,13%. Natomiast za 8 miesięcy, bo te dane już też mamy, wynosi wykonanie 58,69%. W podziale na bieżące 65,53% i majątkowe 26,44%. To jest, jeżeli mówimy o stronie naszej dochodowej budżetu, przychody zakładane na początku na kwotę 7 milionów 600 zostały później zwiększone o pożyczkę z WFOŚ-u oraz obligacje te, co przeszły z roku ubiegłego oraz no, rozliczenie, czyli wolne środki i przychody na koniec czerwca, na 30 czerwca wynoszą 16 218 223 i 39 groszy. Natomiast na 31 lipca w zasadzie one 16 500 plan tych przychodów jest 16 501 223 i 39 i na koniec sierpnia 16 201 223 i 39. A wykonanie tych przychodów jest 7 462 800 i na tą kwotę składają się, jest to pożyczka, która wpłynęła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 544. Są to wolne środki, które powstały z rozliczenia roku ubiegłego 3 918 000 i uruchomionych obligacji zostało na kwotę 3 miliony. Realizacja wydatków przebiega do kwoty ustalonej na początek roku 146 430 618 26. Wykonanie na 30 czerwca wyniosło, plan na 30 czerwca wyniósł 156 285 428 groszy, natomiast wykonanie, czyli realizacja już wydatków 63 400 i 40 groszy, 400 tysięcy i 40 groszy i tutaj w podziale na wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 59 027 132,18 zł, to procentowo daje nam 49,95, natomiast majątkowych wykonano na kwotę 4 372 868 i 22 grosze, 11,48%. I na koniec sierpnia natomiast wykonanie wydatków przedstawia się następująco, jest to kwotowo 85 468 42 zł i 86 groszy, to jest procentowo 55,36, natomiast w podziale na wydatki bieżące wykonanie jest 65%, natomiast majątkowych mamy 22,75. I rozchody, czyli spłata rat kredytów i pożyczek, założone na kwotę 4 545 162 i 34 grosze. Ta kwota nie zmienia się, jeżeli chodzi o plan, natomiast realizacja na półrocze wyniosła 2 288 498 17, czyli 50,35%. Czyli można powiedzieć planowo i tak realizacja idzie po prostu w dalszym kolejności, ponieważ to, co mamy założone, te spłaty, są one spłacane regularnie. To tak ogólnie mówiąc o takie, no, jeżeli chodzi o realizację naszego budżetu, bo tak jak mówię, on ciągle trwa i ciągle się zmienia. Nie ma w tej chwili no, jakichś zagrożeń, jeżeli chodzi o realizację dochodów, no, czy choćby wydatków. Jest to, jeżeli chodzi o, być może będziemy musieli przyjrzeć się tym inwestycyjnym wydatkom, bo i skorygować, co też wpłynie na te przedstawiane dane, z racji tego, że no, jeżeli nie wpłyną środki unijne i te pewne zadania inwestycyjne nie będą mogły być wykonane, stąd no, musimy zrobić korektę gdzieś w październiku, listopadzie, żeby ten nasz budżet skorygować do realiów, które powstaną tutaj z informacji czy z podpisanych umów. To tyle tak ogólnie, panie przewodniczący, jeżeli jest jakieś pytanie.
O czym pani mówiła w ostatnim zdaniu, pani Urszu? O czym pani mówiła, na co czekamy z Unii Europejskiej i na co...
Są w trakcie zadania inwestycyjne, są w trakcie, jest to Grabek, także jest cechownia, gdzie wnioski są złożone, natomiast no, jest, nie ma ten...
Echo.
Nie, no może nie echo, ale bo no, jest bardzo długa jest procedura, jeżeli chodzi o cenę tych wniosków, o zakwalifikowanie i tutaj mamy zadanie, zresztą w sprawozdaniu mają Państwo tam wypisane wszystkie te zadania inwestycyjne, które mamy wpisane do budżetu, no a jeżeli chodzi o realizację, będzie trzeba skorygować.
Ja rozumiem. Dziękuję Pani bardzo. Proszę bardzo, Państwo radni, Pan ma jakieś pytanie dotyczące budżetu?
To miło usłyszeć po prostu taką informację już Pani Skarbnik, że wszystko idzie w dobrym kierunku.
No oby tak dalej. Budżet to jest też taki twór niewiadomy. Dzisiaj jest dobrze, jutro może być mniej.
Ale prognozy nie, mówią, że będzie wszystko dobrze.
Tak, te dochody, udziały czy bieżące idą. No wiadomo, że zawsze by się chciało więcej, a no.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do drugiego punktu. Programy profilaktyczne w szkołach. Pani naczelnik miałaby takie wprowadzenie.
To ja może powiem o tym, czego Państwo nie macie w materiałach.
No, bardzo dobrze. Czytaliśmy też materiały, ale...
Komentarz z działania w ciągu ostatnich 12 miesięcy adresowanych do dzieciaków na dwóch takich tezach, czy dwóch takich założeniach. Pierwsze założenie jest takie, że działania antyalkoholowe i antynarkotykowe są owszem bardzo ważne, ale rzeczywistość niesie też inne wyzwania, inne zagrożenia. To jest cyberprzemoc, to jest wszystko to, co się wiąże ze współczesnością, z nowymi technologiami. I takie też działania zaproponowaliśmy dzieciakom. I drugie założenie to jest takie, że chcieliśmy włączyć w te działania profilaktyczne również rodziców, uznając, a mówię to na podstawie badań ogólnopolskich, z pełną świadomością, że czeladź jest takim, może być takim, no, taką pigułką w Polsce, gdzie te statystyki mogłyby się odzwierciedlać, a dotyczące bardzo pasywnych działań rodziców, jeśli chodzi o pewne procesy wychowawcze. W związku z tym uznaliśmy, że szkoła powinna trochę wyręczyć dom. Niekoniecznie nam się to założenie podoba, niemniej jednak no, zależy nam na tym, żeby to młode pokolenie miało jakieś tam pewne wartości. I o tym powiem. Pierwszy rodzaj działań adresowanych do dzieciaków, głównie klas młodszych 1-3, to są działania dotyczące profilaktyki zachowań, a więc nie tylko promowania zdrowego stylu życia, ale również świadomości dbania o własne zdrowie, świadomości wpajane dziecku, że ma prawo do przebywania w zdrowym otoczeniu oraz pokazywanie, że może protestować, jeśli to jego prawo nie jest respektowane oraz jak może protestować, żeby to prawo do zdrowego otoczenia wobec niego było respektowane. I również poznawanie nowych umiejętności społecznych, również adresowanych do tych maluchów, to jest funkcjonowanie w grupie, właściwa organizacja dnia, konieczność wypełniania obowiązków, czyli to, co powinien robić jakby dom z samego założenia, stąd też włączaliśmy oprócz dzieciaków, rodziców w te działania. Oprócz tego kształtowanie takich przyzwyczajeń zdrowotnych, ale duży też nacisk w tych działaniach profilaktycznych położyliśmy na takie działania konflikt w klasie, co się statystycznie też coraz częściej zdarza, więc praca na taką sytuację problemową, rozwiązywanie konfliktów bez przemocy, umiejętność mówienia nie, nie tylko obcemu na ulicy, ale w ogóle nie, modelowanie pewnych zachowań, budowanie takiej więzi klasowej, czyli te nawyki, które dzieci mieć powinna, na które nie ma co liczyć, jeśli chodzi o wsparcie domu. Drugi rodzaj działań to są uzależnienia od nowych technologii i tutaj też Państwo macie opisane, ten program składał się ze spektaklu teatralnego, z prelekcji adresowanych odrębnie do dzieci, odrębnie do rodziców, a finalnym produktem był konspekt stworzony przez psychoterapeutów i psychologów, dawany nauczycielom do ręki z prośbą czy z zaleceniem, ażeby te konspekty realizować. I trzeci rodzaj działań to są działania antyprzemocowe. Nawet tam dwa projekty, nie ponieśliśmy żadnych kosztów z budżetu gminy. Wszystkie działania antyprzemocowe realizowane w przeciągu ostatnich 12 miesięcy pochodziły ze środków zewnętrznych. To było dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. O tych projektach Państwo macie również w swoich materiałach. I tyle tytułem wstępu. Jeśli będą pytania, to jak będę umiała odpowiedzieć, to odpowiem. Chcę jeszcze zaprosić, jeśli mówimy już o przemocy, o budowaniu więzi, na co się szczególnie we współczesnym świecie kładzie nacisk, chcę zaprosić Państwa. Państwo pewnie dostaliście zaproszenia na sobotę najbliższą, na godzinę 10:00 do Kopalni Kultury. Tam inaugurujemy również projekt dotyczący budowania więzi na linii rodzic-dziecko, czyli wspieramy rodziców w tym, żeby byli mądrymi rodzicami. Oczywiście nie kwestionujemy ich mądrości, ale w pełni świadomi tego, że nikt z nas szkoły rodzicielstwa nie kończył. Dajemy wsparcie, co mówi współczesna nauka, psychologia i jaki byłby współczesny model rodzicielstwa, takiego mądrego rodzicielstwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Chciałem Państwa radnych zapytać pytanie do Pani. Bardzo proszę.
Ja nie mam, dziękuję.
Ja też.
Też Pan nie ma. Patrzę się, ja w takim razie chciałem zapytać następujące rzeczy, mianowicie że w sprawozdaniu świetlicy środowiskowej z Krzat, że wszystkie planowane godziny zostały przepracowane terminowo, nauczyciele wypracowali więcej godzin niż było przewidziane w umowach. Czy ten szczególny przypadek, gdzie tych dzieci było więcej, trzeba było się dłużej nimi zająć i tak dalej, czy nasz urząd jest w stanie tym nauczycielom w jakiś sposób zrekompensować? Po prostu była mniejsza kwota. To jest jedno. Drugie, powiem tak, że co byśmy nie powiedzieli na temat tych świetlic, te świetlice spełniają swoją bardzo dużą rolę. Z jednej strony mówimy, że dużo jest w tych świetlicach dzieci ubogich, z rodzin patologicznych, jeszcze różnych innych i wydaje mi się, że te dzieci mają taki troszeczkę dom zastępczy, tak bym to go nazwał. I to mówić, że to jest świetlica, to troszeczkę może mało, to może to nie jest w jakiś adekwatne według mnie w sama nazwa. Mnie to się wydaje, że może to też nie jest to adekwatne, ale ja bym to nazwał tak, jak to nazywają czasami w kościele przytulisko. To znaczy tam te dzieci zostaną jakby przytulone, tam mogą sobie odrobić lekcje, tam im ktoś pomoże w odrabianiu tych lekcji. Jedno tu nie ze wszystkich pozostałych tego nie wyczytałem, ale tu właśnie w tym szacie, o ile dobrze pamiętam, bo to był tej pani jeszcze na połaskę zostały, że tam jeszcze dzieci otrzymują jakieś dodatkowe jedzenie. Mnie się wydaje, że albo może któryś, może pomyliłem w tych czterech, ale czytając to akurat sobie nie zaznaczyłem. Według mnie jest to bardzo ważna sprawa. To znaczy się, tu nie chodzi o jakieś dodatkowo wielkie obiady, bo one się później nakładają w szkole, w MOPS-ie i jeszcze gdzieś, ale jednak to jedzenie dla tych dzieci, które w sumie nie zawsze w domu jest, niekoniecznie wcale wynika, że na przykład jest ojciec bezrobotny, bo ten sam ojciec mógł przepić te pieniądze i nie było dalej dla dzieci na to, żeby kupić to czy owo. Także wydaje mi się, że we wszystkich tych, biorąc pod uwagę w tych świetlicach, żeby wziąć pod uwagę rzecz następującą, żeby tam jakiś posiłek się znalazł. Jeszcze nie mówię, że to musi być w formie jakiegoś tam dużego obiadu i tak dalej. Żeby to była jakaś kanapka, jakaś coś takiego, żeby to dziecko, będąc na tej świetlicy, również po prostu zjadł. To jest pierwsze. To jest bardzo cenne w ogóle one są. Tylko tak powiedziałem, że one są właściwie niedoceniane, bym powiedział, prawie przez wszystkich. No, świetlica, dziecko tam idzie, czas mu tam zajmie. To nie jest taka do końca prawda, bo wydaje mi się, że na to trzeba popatrzeć głębiej. I teraz jeszcze w jednym punkcie też tutaj, w tej pierwszej, to sobie zaznaczyłem, zbiórki odzieży oraz pomoc finansowa dla dzieci od prywatnych ofiarodawców. Chciałbym, żeby pani była łaskawa, pani naczelnik, w jakiś sposób bardziej naświetlić tą rzecz, jak to wygląda od tamtej strony.
Ale to jak mi się wydaje?
To znaczy mówimy, bo to pisze w tym sprawozdaniu z tego szczata właśnie, w tam punkcie B w trójce, zbiórki odzieży oraz pomoc finansowa dla dzieci od prywatnych ofiarodawców. Jak to wygląda, skąd się to bierze i jakie są tego efekty? O, tak bym to nazwał. Bo to jest dość ważne. Tak, bardzo proszę.
Powiem tak. Co do nazwy przytulisko.
Nie, znaczy ja tak strzeliłem, że ono jest bliższe jakby.
Może semantycznie tak, natomiast my musimy operować tymi zwrotami, które są w prawie, więc świetlica środowiskowa może być finansowana ze środków alkoholowych i tylko dlatego jest finansowana, bo się nazywa świetlica środowiskowa i spełnia warunki i zajmuje się tak dziećmi, jak prawo nakazuje. Stąd możemy się umownie umówić na inną...
Zgadzam się, przepraszam, przerywam. Zgadzam się w całej rozciągłości to, co pani mówi. Ja tylko powiedziałem, że ta świetlica, która jest tak nazywana z punktu widzenia prawa, ona pełni większą rolę niż to, co w ramach tego prawa jest napisane. Bo jeżeli się temu bliżej przyjrzymy i głębiej, to mówimy właśnie o takim przytulisku. I to nie trzeba traktować w jakiejś formie negatywnej, tylko pozytywnym. To znaczy się tam, gdzie to dziecko może przyjść i nawet z tą osobą porozmawiać o takich rzeczach, co że nawet mamie czy tacie nie powie, albo już dalej nie może wytrzymać. No, różne rzeczy są. To są tysiące różnych problemów życiowych, jakie zachodzą w rodzinie i to tutaj mamy co do tego pełną zgodność. Natomiast to słowo przytulisko to ja przytoczyłem w formie takiej, żeby ono nam bardziej obrazowało tą działalność, tą funkcję tej świetlicy. Proszę dalej, przepraszam, że przerwę.
Poruszył Pan Przewodniczący sprawę jedzenia dzieciaków. Dzieci jedzą na tej świetlicy.
Te dzieci świetlicy.
Na tych świetlicach. Dzieci,
na tej świetlicy, tak, to co czytałem, bo tak
powiem, we wszystkich świetlicach środowiskowych
oni
jedzą posiłki.
Nie, na tyle nie opisali.
Najczęściej to są dzieciaki, które chyba w 100% objęte są rządowym programem Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, więc ten obiadek ciepły zjadają, ale oprócz tego na świetlicy popołudniami mają również podwieczorek i nawet buły z różnymi takimi rzeczami, czyli głodne jakby do wieczora nie chodzą. I to są dzieci te najbardziej zaniedbane, w związku z tym ta opieka jest szeroka i różnorodna. I ostatni moment, który Pan poruszył, to jest ta zbiórka odzieży. Oczywiście świetlica środowiskowa oprócz tych swoich podstawowych funkcji, jaką pełni, może zajmować się również takimi rzeczami jak zbiórki odzieży. Ta świetlica w przypadku tej świetlicy, o której Pan Przewodniczący mówił, taki program, mini program w ramach swojej działalności sobie wymyślił i zrealizował. Naszą funkcją jest finansowanie jako miasta, finansowanie świetlic, a rolą świetlicy jest danie nam sprawozdania z realizacji tej działalności. I żeby nie było tak, że my zupełnie nie wiemy, co się tam dzieje, tam 3 razy do roku jest kontrola i sprawdzamy, jak ta świetlica jest prowadzona, czy są spełniane standardy, czy też nie. Bywa tak, że w świetlicach w okresie, kiedy już jest późna wiosna, zaczyna się lato, jest coraz mniej dzieciaków. To nie oznacza, że potrzeb jest mniej. To oznacza tylko, że dzieci nie mają takiej woli, takiej determinacji, żeby z tych świetlic skorzystać, wolą sobie pobiegać na dworze. Niemniej jednak świetlica jest czynna w godzinach również popołudniowych, do momentu, do kiedy ostatnie dziecko nie odrobi lekcji i nie spełni się tych swoich czynności, bo jak powiadam, dom w coraz mniejszym stopniu statystycznie wspiera miasto, czy generalnie odpowiada za produkt końcowy, jakim jest wychowanie dziecka. Czyli my musimy wziąć tę część obowiązków, jaką na miarę naszych możliwości, sił i środków jesteśmy w stanie spełnić. Ale całej roboty wychowawczej nie zrobimy. I ostatni element. Pani Justyna Płaska napisała w swoim sprawozdaniu, że faktycznie nauczyciele wypracowali więcej godzin. Była podpisana umowa na tyle i tyle godzin. Było to zrealizowane. W sprawozdaniu wyszło, że tych godzin było więcej, ale nie było wniosku od strony formalnej o zrekompensowanie czy o aneks do umowy, z którego to aneksu wynikałoby zapłaćcie nam tę nadwyżkę godzin. Nie pojawiła się taka propozycja w sensie formalnym, stąd też nie odnieśliśmy się do tego.
Znaczy, my się coś nie zgadza, dlatego że to państwo powinni odwrócić tą sytuację i to państwo, nie żeby ci, którzy tam wypracowali na jakąś większą ilość godzin, że to oni mają przyjść i pisać i próbować aneks zrobić. To według mnie to jest bezpośrednia rola urzędu i tutaj...
Ale to musielibyśmy codziennie sprawdzać?
Nie. To ja mówię raz w roku, to jest kwestia taka, tak
raz
jest
napisane. Raz w roku mamy sprawozdanie i w sprawozdaniu pani Justyna to zaznaczyła.
Dobrze, a proszę mi powiedzieć, przychodzi rok, jedna, druga, trzecia rzecz, mają tam wypracowane te wszystkie, tak nazwijmy, te nadgodziny i tak dalej. Czy któryś z tych zrzeszeń, stowarzyszeń, czy coś dostało tych świetlic tam, ci nauczyciele dostali dodatkowo, że wypracowali tak, czy owak, czy tylko wszystko tak, jak było na podpisie.
Ale nauczycielom nie płacimy z tych środków dla organizacji pozarządowych.
No.
Mówimy teraz o świetlicach.
O świetlicach, tak.
Świetlice jako podmioty płacone są z funduszu alkoholowego i podpisywana jest umowa na działalność na cały rok, z wyszczególnieniem usług i rodzaju działań, jakie w tej świetlicy winny być realizowane. I to jest realizowane i to podlega kontroli, a potem sprawozdanie.
Rozumiem. Jednak, bo uchyliła się Pani od tego, że kiedyś urząd coś inny.
Ja powiem tak, może mniej formalnie. Pani Justyna Puławska jest osobą szalenie oddaną.
Ja nie mówię o Pani Justynie, bo tam ich robi kilka, tak, prawda, i to akurat nie chce świetnie.
Jeśli zostanie godzinę dłużej, te dwa razy w tygodniu, to ona tego nawet nie pisze, bo wie, że jest taka potrzeba, że dziecko nie ma rodziców w domu, że może być samo i po prostu z tym dzieckiem zostaje. Gdyby to zaznaczyła wcześniej, pewnie byśmy zrobili anegdotę.
Natomiast jeszcze w drugiej części zdania była sprawa pomocy, pomoc finansowa dla dzieci od prywatnych ofiarodawców, jak to się ma.
To już robi Świetlica Środowiska, wiem, swój własny.
Ja tak? Wszystko wiem, tylko nie wiem tego, ile mamy takich ofiarodawców dla takiej świetlicy, jakimi kwotami operujemy, gdzie te pieniądze idą i tak dalej.
To nie są pieniądze, to są zazwyczaj jakieś rzeczowe podarunki typu być może dawanie paczek na Mikołaja czy na Dzień Dziecka. To jest tego typu sponsor. Pieniędzmi świetlica profilaktyczna nie może obracać, bo nie ma osobowości prawnej, w związku z tym nie ma gdzie wpłacać. I to jest ten sponsor właśnie tego typu. Danie coś dzieciom w formie tak zwanej żetówki. I o tym wiemy.
To znaczy się, powiedziałbym, to zdanie akurat nie jest takie perfekcyjne. Ale już wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Dobrze. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma dotyczące tych świetlic, tej profilaktyki? Bardzo proszę.
Ja tylko mam taką uwagę. Przy ulicy Rejmonda jest dojście do świetlicy sióstr. To dojście było kiedyś fajnie zastartowane. Potem zakupił to ktoś prywatną działkę, zaogrodził ją sobie ładnie i dojście do sióstr jest teraz przy posesji, przy płocie. Jest to droga w tej chwili strasznie zapłacona, z dziurami, z kolejnami. Nie wiem, czy siostry jeżdżą tą drogą też przez te kolejne, czy mają jakieś inne możliwości, ale gdyby tam się przyjrzeć, to te dzieci, które chodzą tą drogą, to podejrzewam, że są bardzo brudne do sióstr, żeby można było zerknąć, jak to jest, że jesteśmy w stanie jakąś drogę, nie wiem, wyprukować, wysypać cokolwiek, żeby dojście było do sióstr czyste.
Mamy się zająć również brukowaniem drogi.
No nie, brukowaniem nie, tylko żeby nie chodziły po płocie, bo w tej chwili pada od kilku dni, ja przyjeżdżam do szkoły
nie, i... Nie zgłaszałem się do tego problemu, ale zadzwonię tam i zapytam, czy ten problem istnieje i one zauważają tę sprawę.
Proszę, dziękuję. Jeszcze
nie ma się. Dziękuję. Proszę Państwa, teraz mamy jeszcze przed mówieniem o sprawach bezpieczeństwa, o których zawsze mówimy, to jeszcze mamy opinię naszej komisji w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały. Uchwał przez 40 przez 211 Rady Miejskiej w Senadzie w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz siłowych warunków jego funkcjonowania. Czy w tym zakresie ktoś chciał coś?
Ja mogę wytłumaczyć, o co chodzi.
Bardzo proszę.
Na początku tej kadencji, zgodnie z ustawą, powołaliśmy zespół interdyscyplinarny. W ubiegłym roku zmieniliśmy jeden zapis tej uchwały, dokooptowaliśmy do tego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy członka komisji alkoholowej. I ta zmiana spowodowała, Rada Miejska podjęła tę uchwałę o zmianie, wprowadzając członka Gminnej Komisji Alkoholowej. I to wymusiło ogłoszenie tekstu jednolitego, czyli z tą zmianą wprowadzoną uchwałą Rady Miejskiej z ubiegłego roku. I to jest po prostu techniczna sprawa ogłoszenia tekstu jednolitego, wymuszona prawa. I to jest sprawa.
Proszę Państwa, głosujemy w tym zakresie. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały jako takiej przez naszą komisję? Proszę o podniesienie ręki. 4 osoby są za, przeciw nie ma, wstrzymujących się nie ma. Ilość członków komisji 6, tak, w czasie głosowania 4, opinia pozytywna, dzisiaj jest 21, 9, dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, w zakresie spraw różnych, a przede wszystkim bezpieczeństwa, bo jestem członem naszej Komisji Spraw Bezpieczeństwa tego miasta, w związku z tym chciałbym Państwa zapytać, czy macie jakieś sprawy?
Ja już wszystko mam pozgłaszane.
Pan ma wszystko pozgłaszane, a efekty?
No, ja się czekam, zgłosiłem
w tym tygodniu? No nie, to nie przesadzajmy. Pani Janina? Nie ma. Proszę Państwa, ja mam kilka takie rzeczy, które suweren zgłosił. Przed wakacjami, może jeszcze wcześniej powiem króciutko. Osobiście, ze względu na to, że nasza komisja jest nie tylko komisją społeczną, ale komisją również bezpieczeństwa, ja osobiście wnioskuję, ponieważ na każdej praktycznej komisji pojawia się problem bezpieczeństwa i za ten stan rzeczy odpowiada pani wiceburmistrz Zmitruk, rozumiem. Wszystkie rzeczy, które dotyczą, no nazwijmy gospodarczych, które mają wpływ na różne bezpieczeństwo. Chciałbym ją prosić, żeby była łaskawa do nas przychodzić, a przynajmniej na jeden czy dwa dni tam przed komisją, jeżeli by nie było żadnych spraw, to biuro rady by mówiło, że nic się nie ma takiej potrzeby, ale generalnie, że było. I teraz wrócimy do następujących rzeczy. Przed wakacjami mówiłem, że na ulicy Bogudzkiego nie doszło na szczęście do dwóch wypadków, a mogły być śmiertelne. Jest przedłużenia niwy, jest tam tak zarośnięte i niebezpiecznie, że po prostu jadące na siebie pod kątem 90 stopni samochody, no na tyle się zatrzymały, że brakowało im plus minus około 30 cm, może 40, nikt tego nie mierzył. I ja o tym mówiłem już z panią burmistrz Mitruk, dalej to efektów w tym zakresie nie ma, żebyśmy tam czy powycinali, czy wydali dyspozycję, że ktoś to ma powycinać i żeby tam była normalnie bezpieczny przejazd z tych dwóch ulic, które są pod kątem 90 stopni do siebie. Obok jest tam to jest kiedyś garbarnia była przed wojną, a po wojnie tam jest jakieś, nie wiem, samochody są i tak dalej. I tam wszystko jest tak zarośnięte, że ani nie idzie wejść tam, żeby jeżeli auto idzie, czy dziecko idzie, czy dorosły idzie, wszystko jest pozarastane, nikogo to nie interesuje, też o tym, na ten temat mówiłem, efektów żadnych. To jest sprawa druga. Trzecia sprawa jest, zwracałem się w imieniu mieszkańców, że kosze na śmieci to nie tylko tam, gdzie jak to się mówi, dobrze widać, nie tylko, że dobrze widać, ale gdzie powinny być. I mówiło się cały czas, że będzie dodatkowa ilość koszy, że będą i tak dalej. I tu się właśnie kłania ulica Bytomska, Przełajska i Kilińskiego, gdzie ludzie mówią, przepraszam, na innych ulicach jest kosz przy koszu, a tutaj po prostu gdzieś tam się pokaże jeden kosz na ileś tam set metrów. Zgłosiłem taką rzecz, o którą ludzie prosili tutaj na szpitalnej, o przesunięcie ławki. Ławka, gdzie ludzie sobie na tym targu tutaj, czy jakby drogę, siadali, ale sama ławka jest w odległości może pół metra od słupa wysokiego napięcia. I ci ludzie starsi się boją, że jak on się weźmie, czy dotknie tego, no różnie, że może być. Prosiłem, żeby przesunąć tę ławkę o po prostu metr dalej, żeby To, o co ludzie przychodzą i proszą, bo to mówią, mówię cały czas o starszych ludziach, którzy biorą tam z budki, co prawda jest przebudowane z powrotem, dalej stoją na budki w jednym rzędzie. I żeby się nie bali siadać czy łapać za ten słup przy siadaniu. Efektów żadnych. Była tutaj przecież pani, nie wiem, w czerwcu i w maju była sprawa. Była tu pani Mrozowska, która pewnie się tam nadzoruje w tych przedsiębiorstwach. I też efektów nie ma. No poczekamy. Mówiliśmy kiedyś o... Prosiłem o podcięcie drzew przy ulicy Szpitalnej. To są drzewa, które wchodzą, jak to się mówi, w kierunku na plebanie. I faktycznie przyjechała ekipa, która chciała te drzewa podciąć. Ale jakiś nadzorca, jakiś urzędnik przyleciał i okazało się, że zabrał tych ludzi, jeszcze nakrzyczał, a oni w międzyczasie może wysłali, może tam ze 6 gałęzi potrafili przyciąć. Proszę Państwa, po pierwsze drzewa są na terenie miasta, nie plebani. Ktoś tam nie był kościelny czy antykościelny, tylko to są drzewa, które trzeba coś im zrobić. Nie mówi nikt o wycince, tylko o bezpiecznym podcięciu, żeby nie zagrażały po prostu nawet tym budynku. Na chwilę obecną. Natomiast jedno drzewo, które jest po stronie, i to wczoraj mi mówił ten, który tam zawiaduje jako tam pomocnik przy parafii, że pierwsze drzewo, które jest co prawda po stronie plebanii, w kierunku na ulicę Pińkowskiego, to może się przewrócić w każdej chwili z tej prostej przyczyny. Jest to kasztan, gdzie jak włożył taki pręt do drzewa, to mu wpadł z jednej strony na pół metra, z drugiej strony mu tam z każdej strony próbował. Także nie wiadomo, czy to drzewo jeszcze stoi na korze, czy ma jakąś część łyka wewnątrz, czy w ogóle nie wiadomo co, bo to jest duże drzewo. I też, proszę Państwa, dla mnie to jest rzecz podstawowa. Jestem największym przeciwnikiem wycinania drzew, bo później mamy takie efekty, jakie mamy. A jeszcze trochę, no nie będziemy mieli czym oddychać, bo do wycinania są wszyscy, od sadzenia nie widać nikogo. Ale są rzeczy, gdzie tam przez tą Pińkowskiego może jechać jedno auto na tydzień. I akurat to drzewo się złamie, które waży kilkanaście ton według mnie. I może zniszczyć auto, ludzi i wszystkich innych. Nie mówiąc o tym, że jeżeli padnie to na drugą stronę, jeszcze zniszczy pół domu po drugiej stronie. Także to są rzeczy, na które trzeba zupełnie inaczej spojrzeć. To trzeba spojrzeć na to tak, jak ja mówiłem kiedyś o wycięciu drzew, tutaj nawet na komisji, o wycięciu jednego drzewa, które jest przy wyjeździe z elektrowni, które nie było kiedyś drzewem dużym, ale lata spowodowały, że dzisiaj wyjeżdżając z elektrowni, patrząc w lewo, kierowca samochodem nie widzi, co się dzieje zupełnie z lewej strony, bo jest to drzewo zastawia od spodu. Nie doszło do wypadku dzisiaj. Nie wiadomo, jak będzie jutro, pojutrze, aby nigdy nie było. Ale to drzewo po prostu trzeba zlikwidować. Tak kiedyś my wstawialiśmy wniosek przy ulicy Katowickiej, tam gdzie też się wyjeżdżało do Katowickiej i też nie było żadnej widoczności. To jest, proszę Państwa, następna sprawa. Następna sprawa to jest taka, że mamy policję, mamy straż miejską, czyli jeżeli tak przyjmiemy plus minus około 52 osoby plus tam 22, to jest jakieś 75 osób. Ci ludzie jeżdżą dziennie samochodami po mieście na wszystkie strony. Ja się pytam, ja to już nieraz mówiłem, kiedy ci ludzie będą wnioskować do urzędu, bo to jest najprostsza droga, bo tam są ludzie, którzy tym zajmują i mogą dalej tą rzecz po prostu poprowadzić. Czy jeżeli, nie wiem, mogą do nas zgłaszać. Są rzeczy, że ci ludzie przede wszystkim, że niezwykli szeregowi ludzie, jak ja mówię, z szuwerem idzie i mówi, no tu by się przydało. To według niego by się może przydało. Ale ci, którzy mają te wszystkie znaki w małym palcu, jedni i drudzy, to według mnie powinni, jeżdżąc po drodze, kiedyś tam przy większej ilości ludzi była kwestia tutaj z Bytomskiej, na całej długości też była kwestia tych znaków i od Przełańskiej i z powrotem do jakiej wysokości droga jednokierunkowa, gdzie zamknąć i tak dalej. I to samo chciałbym, że pani burmistrz, kiedy jest na różnych spotkaniach z różnymi tymi czynnikami, chciałbym, żeby ci ludzie również po prostu tymi rzeczami się zajęli, bo oni dla mnie są najbardziej profesjonalni. Ja nie będę mówił, że na pewno ten znak tutaj musi być, bo na tyle nie mam wiedzy. To jako kierowca, jeden, drugi, trzeci, ale są ludzie, którzy uważają, że ten znak albo nie powinien być tu w ogóle, albo że musi być tutaj, w tym miejscu. Ale efektów nie słychać. Proszę Państwa, następna sprawa to jest taka, że pytają mnie ludzie, to nie jedna osoba, jakiej ilości drzew pozbyliśmy się w tym roku w mieście. Kiedyś taka odpowiedź to była, ja sobie przypominam, że panu radnemu Pisarkowi chyba urząd odpowiadał, że to było chyba 723, o ile pamiętam, a to też to z głowy mówię, czyli z niczego, w związku z tym nie będę się tu przechwalał, ale bo są, tak jak powiedziałem, są drzewa, które trzeba podciąć, trzeba usunąć, są niebezpieczne. Ale są drzewa, które również mogą sobie stać. Tam gdzieśmy sprzedali teren tutaj, gdzie była waga kopalniana wcześniej, jak kopalnia funkcjonowała, gdzie tu został kupiony ten teren. Przecież tam potężne drzewa stały i to nie były, nie został teren kupiony przez tych ludzi, a poza tym nawet jakby był teren, to nie jest wycinka drzew potężnych tam na całej długości, bo też od strony ulicy drzewa stały, jeszcze tam dobrze nie zaczęli nic robić, a drzewa w pierwszej kolejności zostały potężne wycięte. Czy tak musi być? Bo dla mnie to wygląda, że tych szyszków w naszym państwie jest więcej po prostu, którzy tak w jakiś sposób tak sobie bezceremonialnie z tymi drzewami radzą. Ale ludzie prosili mnie, żebym był łaskawy w najbliższym czasie odpowiedzieć im na ten temat. Proszę Państwa, następna sprawa z punktu bezpieczeństwa jest taka, że jest ulica Sobieskiego. To wąska ulica, tam niedaleko na kombatantów jest przedszkole i tam w dużej części z tego przedszkola z jednej strony idą w kierunku ludzie z dziećmi w kierunku bloku, a z drugiej strony idą przez Sobieskiego tu w kierunku Bytomskiej i innych tych miejsc ulic. I na ulicy Sobieskiego jest sprawa następująca, o której pisał kwietniu pan Ryszard Sobiegraj, nawet był ostatnio tutaj u pana burmistrza Szaleńca, ale właściwie to do niczego konkretnego nie doszli. Sprawa jest według mnie poważniejsza niż nam się zdaje, mianowicie tam na odcinku prawie 40 metrów była ulica i były chodnik i dalej jest ten chodnik, natomiast właściciel, który kupił od Urzędu Miasta, trudno mi powiedzieć w którym roku, najpierw tak jak to się mówi zlikwidował jedną kostkę, taką nie kostkę, tylko tak jak się tam nazywa, chodnikową, płytkę, później drugą chodnikową i na końcu już chodnika nie ma i właściwie poszerzył się ten. Tylko że dzisiaj nawet ani uskoczyć, ani odejść, ani się usunąć przed autem w tej ulicy. I to jest na przestrzeni 40 metrów. Tutaj pan Sobiegraj pisał 20 kwietnia do pana burmistrza, a teraz we wrześniu przyszły do pana Sobiegraja panie z miejskiego zarządu gospodarki komunalnej i właściwie pytają się, czego on chce. To nie pan Sobiegraj chce, to jest sprawa bezpieczeństwa tej ulicy, tego chodnika, bezpieczeństwa nas wszystkich. I chciałbym, ażeby pani, nie chciałbym tego wszystkiego czytać, tu pisze odtworzenie, czyli przywrócenie części byłego chodnika przy ulicy Sobieskiego. Chciałbym, żeby pani wiceburmistrz Dmitruk poprosiła pana i w ogóle wydała jakieś dyspozycje, żeby pojechać na miejsce, pooglądać to i żeby te pewne rzeczy w jakiś sposób zostały załatwione na zasadzie, że byśmy zaczęli wychodzić z tego powiedzenia mądry Polak po szkodzie. Proszę państwa, o tym mówiłem jeszcze tak. I teraz jeszcze jest sytuacja taka, proszę państwa, mianowicie zwróciła się do mnie Sodalicja Mariańska jako organizacja. Ona w przyszłym roku będzie, w 2018 będzie miała 100 lat w naszym mieście.
Przepraszam, czy ja mógłbym w temacie bezpieczeństwa jeszcze? Bo to już jest następny punkt programu?
To znaczy, nie, tu nie ma już następnych punktów programu. To jest tylko to, co ja mówiłem, przepraszam. Akurat ten ekran, co tutaj, który chciałem powiedzieć, to jest tylko jeden z moich punktów. Ale przerwiemy to, ponieważ nie dotyczy bezpieczeństwa, tylko bardziej innych takich spraw wyższych. Bardzo proszę.
Dziękuję. To ja, proszę państwa, taki kamyczek do ogródka pod tytułem bezpieczeństwo. Ulica Mysłowicka, która biegnie aż do ulicy Nowopogońskiej. Po jednej stronie jest chodnik, po drugiej stronie na całej długości go nie ma. Jedna z mieszkanek osiedla Słoneczna, która była przedstawicielką nieco większej grupy, zwróciła się do mnie, żebym podjął działania w celu ustanowienia przejścia dla pieszych, które prowadzi do ulicy Gdańskiej. Tam jest taki może 1,50 m szerokości chodnik z czerwonej kostki, 3 słupy postawione, ale nie ma przejścia dla pieszych, nie ma go oznakowanego. Stwierdziłem, że to jest rzeczywiście dobry pomysł i proszę państwa, ja wiem, to chyba wręczyłem władze miasta w tym zakresie. Napisałem wniosek, pofatygowałem się do Urzędu Miasta, zostałem wyposażony w mapkę tego terenu, naszkicowałem, gdzie być powinny ustanowione to przejście i poszedłem tylko do pani wiceburmistrz Dmitruk, żeby była łaskawa i napisała, popieram wniosek radnych. Pojechałem z tym, proszę państwa, do powiatowego zarządu dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku, poparłem wniosek plus mapkę paczką kawy i przejście zostało namalowane.
Kawę wykryli w kaszelu.
Nie, to bo w charakterze prezentu.
Pan nie, pan po prostu pojechał się tam nabić kawę. No.
No,
ale sekret.
Ja bym myślał, że może jak słyszę niejednokrotnie głosy radnych, którzy z byle jaką sprawą piszą i narzekają, to po prostu, żeby podjęli działania. Tyle mam do powiedzenia w temacie bezpieczeństwa. Wziąłem z... Proszę?
Będziemy pana Marka wysyłać.
Ale ja po prostu załatwiłem temat dla wszystkich mieszkańców Przeladzi, ale był to wniosek z mojego okręgu wyborczego. Dziękuję. W temacie bezpieczeństwa.
Dziękujemy, bo nie wszyscy radni wiedzieli, co się zaopatrzyć, jadąc załatwić tę sprawę.
Teraz może...
Sądzę, że już...
Ja jestem ten rącznik, który...
No, ja już będę mieli działa. Łatwiej. Dalej nie wiem, o co będzie kontrolować. Pan wykasza po prostu. Dziękuję. To żartowaliśmy, wiadomo. Proszę Państwa, i taka sprawa ostatnia, mianowicie... To, co mówiłem odnośnie tej sodalicji mariańskiej, zwrócili się do mnie jako organizacja, jako doradnego, że po prostu w ramach kultury, czy kultury sakralnej, czy jako części kultury po prostu, no oczywiście przez lata zawsze robiliśmy pewne rzeczy dla naszych kościołów, czy wnętrz. Czy rzeczy, które są w kościele w formie zabytkowej. Na przykład, jak Państwo niedawno są w Radzie, ale powiem jakieś może 4-5 kadencji do tyłu, żeby nie 6, to ten Chrystus tam, który wisi w prezbiterium, taki na pięterku, to właśnie między innymi myśmy dawali jako urząd pieniądze na ten zabytkowy obraz olejny, który tam plus minus może ma 400, może 500, trudno powiedzieć. W każdym razie on wygląda już na tej chwili, już wisząc tam ze 20 lat, w dalszym ciągu wygląda tak, jakby był namalowany wczoraj. I tutaj jest kwestia, prosili się, czy jest możliwość, ażeby Urząd Miejski zakupił taki ekran. Chodzi o to przede wszystkim o to, że w tym momencie, tak w innych kościołach jest, że jest pokazany jest tekst pieśni, ludzie sobie śpiewają i tak dalej. Jest, no, co byśmy nie powiedzieli, duża ilość osób starszych, którzy pewnych rzeczy no, albo nie pamiętają, albo są nowe pieśni. Jest pewien duża część młodzieży, która nie wszystko zna i to jest koszt około między 4 a 5 tysięcy złotych i w imieniu tej akcji, tej sodalicji mariańskiej po prostu taki wniosek chciałbym przedstawić pani wiceburmistrz i prosiłbym o poparcie.
Taki wniosek Państwo złożycie sami na piśmie, dlatego że my w tym trybie nie możemy działać.
Ja wiem, ja mówię w tej chwili
sami
na komisji.
Nie możemy pisać.
Nie, oczywiście, ale tego nikt nie kwestionuje, że mówię o względy formalne. Ja osobiście podjadę do urzędu, czy jeszcze między, przed sesją jeszcze i tak dalej. I o taką rzecz zrobimy, żeby to było wszystko formalnie.
Jako prezent na stulecie.
Proszę?
Jako prezent na stulecie.
To znaczy się, znaczy nie będę mówił, bo to w ogóle to jest w sumie taka dziwna konfiguracja, że sodalicja chciałaby w jakiś sposób przysłużyć się, żeby był taki ekran i tak dalej. No, są ekrany, jak najbardziej popieram, nie kwestionuję, jestem za, nie jestem przeciw. No i spróbujemy, znaczy one to już może rok albo dwa lata temu było podnoszone, bez efektu, wtedy przeszło. No w tej chwili zwrócili się do mnie jako doradnego i dlatego ten problem przedstawiam. Natomiast panią wiceburmistrz to się spotkamy, pani podpowie mi na temat po prostu całość, jak skonstruować taki wniosek, no, żeby był formalnie, jestem tam prawnikiem, żebym to zrobił w sposób, jak to się mówi, chyba najlepszy. To by było z mojej strony na tyle. I do pani burmistrz mam taką prośbę, ażeby po prostu te problemy, które dzisiaj przedstawiałem, żeby pani była, bo pani zawsze mówi, że łaskawie przekazuje, to znaczy nie łaskawie, tylko w ogóle przekazuje do...
Nie,
to było nie w tym trybie, to znaczy łaskawie ma tu wiele różnych znaczy. To nie jedno, zupełnie inaczej. Także chciałbym, żebyśmy do tego sposób pewien, powiedziałbym, pilny wrócili, mówię w sensie o bezpieczeństwie, natomiast te wszystkie rzeczy pozostałe, o których żeśmy mówili, no to uważam, że Państwo są zadowoleni ze wszystkich pytań, jakie dodatkowo stawialiście, jakie chcieli uzyskać, ja również. To cóż, na dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję. Nie mamy żadnych dodatkowych jeszcze, nic nie mamy. No to się cieszę. Dziękuję bardzo Państwu i do zobaczenia.